Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Drewniane piękności. Pod koniec XIX wieku lasy w Rudzie Pabianickiej były bardzo atrakcyjnym miejscem. Stanowiły własność warszawskiego domu handlowego Natanson i synowie. Teren został jednak podzielony i przeznaczony do sprzedania. Większość parceli kupili fabrykanci. Z uwagi na znakomity mikroklimat okolicy stawiali tam swoje letnie rezydencje. Początkujący przedsiębiorcy, których nie było stać na własną willę, spędzali letnie popołudnia spacerując i podziwiając cudowne rezydencje zamożniejszych fabrykantów. Te nisze na rynku dostrzegł Szwajcar Roman Saurer. Przybył on do Łodzi około 1880 roku. Okazał się całkiem zręcznym inwestorem na rynku nieruchomości. Kupił kilka działek, na których wybudował eleganckie wille. Wszystkim nadał damskie imiona, m.in. Natalia, Elza, Klara, Ella. Wynajmował w nich letnikom pokoje, a nawet całe piętra. Saurer dla siebie postawił willę, istniejącą zresztą do dziś, w rejonie ulic Popioły i Białowieskiej, której nadał imię Hygieja. Wśród przemysłowców, którzy zainwestowali w grunt na Rudzie, był też Niemiec Theodor Steigert. Upatrzył sobie ziemię przy ówczesnej ulicy Popioły. Kazał tam wybudować willę w stylu szwajcarskim, drewnianą na solidnej podmurówce. Przepiękny budynek z bogatą snycerką i pięknymi zdobieniami wokół okien został oddany do użytku prawdopodobnie w 1903 roku. Jednak w dwudziestoleciu międzywojennym, na skutek nietrafionych inwestycji, imperium Steigerta wpadło w poważne tarapaty finansowe. Fabrykant podupadł na zdrowiu, zmarł w 1914 roku. Majątek, w tym piękną willę na Rudzie, otrzymali spadkobiercy. Zajęci byli problemami w przędzalni bawełny, więc willi nie remontowali. Wkrótce potem wybuchła II wojna światowa. W 1945 roku władze II RP znacjonalizowały majątki fabrykantów. Tak też stało się z drewnianą willą. Nikt nie myślał o tym, by zachować jej pierwotne przeznaczenie. W nowej, socjalistycznej rzeczywistości nie było miejsca na takie fanaberie jak letnie rezydencje. Po zmianie ustroju budynek stał się prywatną własnością i pozostał nią do 31 marca 2013 roku. Następnie przejął go Skarb Państwa. Niestety systematycznie popada w ruinę. Część okien zabito dyktą, ściany popodpierano stemplami, w budynku nie ma bieżącej wody. W zrujnowanej willi wciąż mieszkają lokatorzy, głównie starsze osoby. Stan budynku jest tak zły, że grozi zawaleniem. Zresztą był nawet przeznaczony do rozbiórki. Cennego zabytku nie rozebrano tylko dlatego, że nie ma gdzie wyprowadzić lokatorów. Czy uda się ocalić ten niezwykły budynek? W sąsiedztwie, przy ulicy Scaleniowej, znajdowały się dwie bardzo podobne wille. Jedna była tak zniszczona, że nie udało jej się uratować. Druga miała więcej szczęścia. Przez całe lata straszyła ziejącymi czarnymi oknami bez szyb i gęstymi chwastami rosnącymi na wypielęgnowanym niegdyś trawniku. Nieoczekiwanie straszny wygląd stał się dla tego niezwykłego budynku biletem do lepszej przyszłości. Willa ma werandę, wieżyczki, drewniane, ażurowe zdobienia elewacji. Szpiczaste zwieńczenia dachów przypominają znane wille otwockie budowane nad rzeką Świder. Zaprojektował je Michał Elwiro Andrioli, żyjący w latach 1836-1896, polski ilustrator, rysownik, malarz i architekt, mieszkający w Brzegach nad Świdrem. Jego budynki łączyły style alpejskich schronisk z dworkami z polskiego Mazowsza. Historia budynku przy ulicy Scaleniowej jest dość tajemnicza. W 1939 roku jej właścicielem był Szaja Światłowski, udziałowiec fabryki wyrobów wełnianych Światłowski, Kon i Brenner. Wiadomo, że Światłowski odkupił budynek od kogoś, kogo inicjały brzmiały FK. Niestety nie wiadomo, kim był FK. Po wybuchu II wojny światowej, a także na początku lat 50., pomieszczenia w willi zostały przeznaczone na mieszkania całoroczne, których według relacji jednego z dawnych mieszkańców było tam nawet 18. Udało się je wygospodarować, ponieważ willa jest obszernym, piętrowym budynkiem z przestronnym poddaszem i podpiwniczeniem. Jest tak niezwykła, że zagrała w kilku filmach, między innymi w Hiszpance w 2014 roku, polskim filmie kostiumowym, a także amerykańskim horrorze House z 2006 roku. Była też wdzięczną scenografią wielu plenerów zdjęciowych. W 2008 roku rozebrano ją i przeniesiono do skansenu łódzkiej architektury drewnianej. Została gruntownie odrestaurowana. Tak bardzo, że trudno odnaleźć ślady dawnego domu z horroru. Po II wojnie światowej willę w Rudzkim Lesie zaadaptowano na cele publiczne. Między innymi budynek przy ulicy Letniskowej 14 zajęła działająca w latach 45-51 szkoła dla młodzieży, w której wieczorami odbywały się zajęcia dla osób pracujących. W 1947 roku w budynku oficjalnie rozpoczęło działalność 20 liceum ogólnokształcące. W 1951 roku szkołę przeniesiono na ulicę Rudzką, a w pensjonacie urządzono dom dziecka. Na początku lat 60. budynek został przeznaczony na mieszkania, wygospodarowano ich aż 30, dla osób z kwaterunku. Fatalną datą w historii budynku był 11 listopada 1969 roku, kiedy na poddaszu wybuchł groźny pożar. Ogień udało się w porę ugasić, dlatego willa ocalała. Ale od tamtego czasu nie wróciła już do dawnej świetności.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.